Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Kolejny dzień, kolejny odcinek, kolejny hotel. Znowu nie wiem, jaka będzie jakość i chyba już powoli zaczynam się do tego przyzwyczajać, więc zapraszam Was na 18 odcinek Plutopii. Rozdział 33. Uderzenie w czuły punkt. 1 grudnia 1962 roku w Hanford Labs badani E4 i E5 weszli do pomieszczenia ze ścianami wyłożonymi 120 tonami stali i posadzono ich na ciężkich fotelach dentystycznych. Pracownik laboratorium przystawił im do klatki piersiowej i szyi kamery na wysięgnikach, włączył telewizor i wyszedł, zamykając za sobą ciężkie drzwi. E4, 13-letni chłopiec i E5, 9-letnia dziewczynka mieszkali w Ringgold w stanie Waszyngton. Była to niewielka miejscowość rolnicza nad rzeką Columbia, do której od północy przylegała nuklearna strefa zakazana, od wschodu i południa ponad 100-metrowe skarpy, a w kierunku zachodnim ciągnęła się żyzna równina nadbrzeżna. Miejscowość od dawna była pod nadzorem. Rzekę patrolowały policyjne motorówki, a przy bramie strefy zakazanej stali wartownicy. Ringgold, położony 20 km w dół rzeki od zakładu separacji izotopów, reaktorów i rafinerii plutonu, czerpało wodę z Kolumbii do nawadniania pól. Z tych właśnie powodów w 1962 roku mieszkańców poddano innej formie nadzoru. 12 na 20 mieszkańców Ringgold zgodziło się usiąść wewnątrz licznika całego ciała w Hanford Labs, żeby naukowcy mogli policzyć promienie gamma w ich organizmach. Szczególnie chętni do współpracy okazali się rodzice E4 i E5, właściciele 18 hektarów sadów z drzewami brzoskwiniowymi, jabłoniami i gruszami. Drzewa podlewane chłodną wodą rzeczną wydawały dorodne owoce na spieczonej słońcem równinie. Rodzina żywiła się warzywami z przydomowego ogródka, hodowała krowy mleczne i mięsne i jadła dziczyznę, sarny, przepiórki, bażanty i gęsi upolowaną przez chłopca. Na 6 rodzin z Ringgold tylko rodzina E żywiła się prawie wyłącznie owocami okolicznej ziemi. Taki wybór diety pociągał za sobą dramatyczne skutki. U chłopca i u dziewczynki zarejestrowano większą niż u innych badanych ilość radioaktywnego jodu 131 w tarczycy. U 9-letniej E5 stwierdzono 120 pikokiurów, czyli 120 trylionowych kiura, a u 13-letniego E4 300 pikokiurów, największą dawkę zaobserwowaną dotychczas w tarczycy dziecka. Licznik wykrywał tylko promienie gamma, a radioaktywny jod emituje również cząstki beta, które osadzają się głównie w tarczycy. Obie te postacie energii mogą uszkadzać tkanki zewnętrzne. Dzieci wciąż znajdują się w fazie wzrostu, toteż ich namnażające się komórki skutecznie przyswajają sobie materiały i mikroelementy. Podobna była przyczyna wysokiego poziomu radioaktywnego jodu, który zarejestrowano u 19-letniej kobiety z rodziny zapalonych myśliwych i wędkarzy, będącej w 4. miesiącu ciąży. Naukowcy z Hanford omówili wyniki z rodzicami dzieci. Zapewnili ich, że chociaż poziom jodu jest podwyższony, lokuje się znacznie poniżej dopuszczalnej normy. Pominęli informację, że norma ta dotyczy dorosłych pracowników przemysłu jądrowego. Zasugerowali, żeby dzieci piły mleko w proszku zamiast prosto od krowy. Potem stała się zaskakująca rzecz. We wnioskach z badań naukowcy z zadowoleniem stwierdzili, że u mieszkańców Ringgold wykryto niewiele radionuklidów. Niezłomny optymizm badaczy z Hanford budzi największy podziw. Naukowcy wykorzystali 12-osobową próbę z Ringgold jako dowód, że troskliwie opiekują się współobywatelami oraz że dysponują przekonującym potwierdzeniem bezpieczeństwa radiologicznego kombinatu. Takie wnioski były bardzo potrzebne branży nuklearnej, bo pod koniec lat 50. wybuchła medialna burza, kiedy pojawiły się doniesienia o radioaktywnej pszenicy z Minnesoty, mleku z Iowa skażonym strontem 90, czy łowionych u ujścia rzeki Columbia ostrygach zawierających cynk 65 ze ścieków Hanford. Strach przed radioaktywną żywnością podwyższył zaufanie opinii publicznej do Komisji Energii Atomowej. Obawy te były podsycane informacjami o zwiększonej zachorowalności na nowotwory oraz narastającą świadomością, pobudzaną m.in. przez książkę Rachel Carson Silent Spring, że rozległe skażenie środowiska może stworzyć długofalowe zagrożenia dla zdrowia społeczeństwa. Publiczna służba zdrowia od dekady naciskała na naukowców z Hanford, żeby ujawnili informacje o skażeniu rzeki Marki Columbia, z której czerpano wodę do stale rozbudowywanej sieci kanałów irygacyjnych. Woda płynęła nimi do gospodarstw rolnych w kierunku wschodnim w stronę Ringgold i północno-wschodnim w stronę miejscowości Mesa, Connell i Eltopia. Z tajnych map meteorologicznych wynikało, że wiatry zanoszą dym z kominów Hanford do tych miejscowości, a także na północ do Othello i Wallack Slope oraz na południowy wschód w stronę Pasco i Walla Walla. Ponieważ amerykańskie społeczeństwo było coraz bardziej uwrażliwione na problem skażenia środowiska, dział ochrony radiologicznej w Hanford po raz pierwszy wykonał pomiary za pomocą licznika całego ciała, aby zbadać ilość promieniotwórczych izotopów w organizmach ludzi mieszkających w pobliżu kombinatu. Przenośny licznik całego ciała zamontowano w szkolnym autobusie. Zbadano mieszkańców Richland, okolicznych miejscowości rolniczych i maleńkiego Ringgold. Opublikowano jednak tylko wyniki dotyczące tej ostatniej grupy. W 2011 roku badana E5 miała 58 lat. Mieszkała w Richland i pracowała dla jednego z podwykonawców biorących udział w kosmicznie drogiej operacji oczyszczenia Hanford. Powiedziała mi, że jest zdrowa, ma dorosłe dzieci i dorobiła się wnuków. Jej matka dożyła 90. Jeden z jej braci, badany E4, zginął w Wietnamie. Inny brat zmarł po 60. Reszta z 7 rodzeństwa E5 nadal żyje. Krótko mówiąc, E5 i jej rodzina stanowią dobitne potwierdzenie zadowalających wyników badania przeprowadzonego na mieszkańcach Ringgold. E5 i inni badani powiedzieli mi, że nie czuli się jak króliki doświadczalne. Byli zadowoleni, że naukowcy z kombinatu regularnie ich odwiedzają, poddając ich badaniom w liczniku całego ciała i pobierają próbki płodów rolnych. Dzięki tym wszystkim działaniom czuli się bezpieczni i chronieni. Poinformowano ich, że wyniki są znakomite, bo w ich organizmach pierwiastki radioaktywne w ogóle nie występują. Jedna kobieta powiedziała, że żaden z mieszkańców Ringgold nie zachorował. Dyskredytowała zarzuty, że emisje Hanford wywoływały choroby w regionie i była przeciwna pozywaniu kombinatu przez grupy Downwinders, jak ich nazywano w okolicy. Działaczy tego ruchu znała już od czasów szkolnych i uważała ich za pieniaczy. Jak widać, wybór Ringgold jako miejscowości do zbadania okazał się dla naukowców z Hanford strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy tej wsi rozpropagowali po okolicy uspokajającą wiadomość, że kombinat nie zagraża zdrowiu, a taki właśnie był cel badań. Działania naukowców z Hanford budzą także inne wątpliwości. Autorzy badania nie tłumaczą, dlaczego zabrali się do roboty tak późno. 2 dekady po uruchomieniu kombinatu, 10 lat po zakończeniu zrzucania do rzeki potężnych ilości odpadów i wreszcie w okresie, kiedy produkcję plutonu wygaszano. W maleńkiej, zaledwie 12-osobowej próbie znaleziono 2 elementy odstające w postaci wysokiego stężenia jodu w tarczycy E4 i E5. Autorzy nie tłumaczą, dlaczego ograniczyli się do statystycznie nieznaczącej próby, mimo że badali mieszkańców innych miejscowości w regionie. W opublikowanej wersji raportu mało wiarygodnie stwierdzają, że większość występującego w atmosferze promieniotwórczego jodu pochodzi z globalnego opadu. Przede wszystkim sowieckich testów jądrowych. Ani słowem nie wspominają o niezamierzonej emisji 440 kurów jodu-131 w kwietniu 1962 roku, czy o teście, w wyniku którego we wrześniu tego samego roku uwolniono dodatkowe 8 kurów. To ostatnie zdarzenie spowodowało bardzo wysokie stężenie jodu-131, ale nie w Ringgold, tylko za wzgórzami w Connell, a nawet w tak odległych miejscach jak Efrata i Moses Lake. Ograniczając się do Ringgold, naukowcy wykorzystali rozpowszechnione i zrozumiałe przekonanie, że mapa skażenia radiologicznego przybiera postać koncentrycznych kręgów. Im bliżej źródła, tym większa dawka. Tymczasem założenie to jest błędne. Wyznaczając strefę buforową wokół Hanford, oparto się na wyliczeniu, że najbardziej toksyczne gazy, takie jak radioaktywny ksenon i pluton, potrzebują sześcianu o 3-kilometrowym boku, żeby rozproszyły się do bezpiecznego stężenia. Nanosząc na mapy koncentryczne okręgi, które określały ekspozycję w odległości 20, 50 czy 60 km od Hanford, przyjęto, że rozproszenie będzie miało jednorodny charakter. Rzeczywistość tego nie potwierdziła. Meteorolodzy z Hanford z przykrością skonstatowali, że nie potrafili przewidzieć, w którym kierunku polecą i gdzie wylądują radioaktywne gazy i aerozole z kombinatu. Dymy z kominów czasem szybko się przemieszczały, czasem długo wisiały w jednym miejscu, zmieniały kierunek albo po zderzeniu z ziemią odbijały się i opadały kilkadziesiąt kilometrów dalej. Często przybierały postać dziwacznych jęzorów, które się wiły i pogrubiały. Wszystkie te mechanizmy wytwarzały przypadkowy układ ognisk skażenia, rozdzielonych obszarami o normalnym poziomie promieniowania tła. Z całą pewnością można było przewidzieć tylko jedno, że wbrew temu, co zakładali meteorolodzy, dymy nie rozproszą się równomiernie. Na początku lat 60. badacze z Hanford nagle mieli mnóstwo pieniędzy na badania. Pod presją coraz bardziej wpływowego politycznie ruchu antynuklearnego AEC przyznała Hanford Labs znacznie więcej środków na badania medyczne, w tym pierwsze pieniądze na analizę biologicznych skutków długotrwałego oddziaływania niskich dawek promieniowania na ludzi. W tamtym okresie urzędnicy AEC aktywnie zachęcali do prowadzenia takich badań. Dzięki nowym technologiom, które pozwalały obliczyć bardzo małe dawki promieniotwórczości, badacze mogli przeprowadzać te eksperymenty w sposób bezpieczny. Skutki oddziaływania niskich dawek na okoliczną ludność stanowiły niezwykle ważny temat badawczy, bardzo długo zaniedbywany. Niestety, awansowanie Hanford do rangi laboratorium federalnego oznaczało przejęcie wielu negatywnych cech programów badawczych AEC, CIA i Armii Amerykańskiej, których namnożyło się w ciągu dekady po procesach norymberskich. Badania te nie przynoszą ich autorom zbyt wielkiej chluby. Przed II wojną światową eksperymenty radiologiczne z udziałem ludzi można było policzyć na palcach jednej ręki. Największy eksperyment przeprowadzono w Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym w Elin w Illinois. Był to radiobiologiczny odpowiednik badania Tuskegee. Lekarze podali Rad 226 33 niczego nieświadomym pacjentom, którzy w kolejnych latach co do jednego zmarli na raka. W latach powojennych, dzięki zwiększeniu finansowania i coraz szybszemu wyścigowi zbrojeń, eksperymenty z udziałem ludzi nabrały impetu. W latach 50. w ramach programów federalnych lekarze z Uniwersytetu Vanderbilt i Uniwersytetu Iowa podali radioaktywne napoje witaminowe ponad 800 kobietom w ciąży. W klinikach uniwersyteckich w Nebrasce, Tennessee i Michigan wstrzykiwano noworodkom radioaktywny jod. Dawki radioaktywnego jodu otrzymało również ponad 100 rdzennych mieszkańców Alaski. Owsianką zawierającą radioaktywny wapń karmiono niepełnosprawne dzieci z Waltham w stanie Massachusetts. W kolegium medycznym w Virginii lekarze wstrzykiwali radioaktywny fosfor 32 pacjentom po oparzeniach. W Narodowej Reaktorowej Stacji Badawczej w Idaho naukowcy podawali ochotnikom radioaktywne mleko. Kazali im wdychać promieniotwórcze gazy i połykać pastylki z produktami rozszczepienia. W latach 60-71 pracownicy Departamentu Obrony poddawali ekspozycji całego ciała czarnych pacjentów nowotworowych Ośrodka Medycznego Uniwersytetu Cincinnati. Na podstawie podrobionych formularzy ze zgodą pacjenta na udział w badaniu lekarze aplikowali niepoinformowanym o niczym ludziom ponad 100 radów, skutkiem czego pacjenci wymiotowali i wili się z bólu. Lista eksperymentów jest długa. Na początku lat 60. AEC miała za sobą ponad 500 000 wysyłek produktów rozszczepienia do lekarzy prowadzących 430 badań. Jeżeli dodamy do tego napromieniowanych mieszkańców Wysp Marszala, których naukowcy zbadali później, oraz celowo narażonych amerykańskich żołnierzy z poligonów w Nevadzie, liczba ofiar eksperymentów radiologicznych sięgnie dziesiątek tysięcy. W większości przypadków króliki doświadczalne mieszkały na głębokiej prowincji, na marginesie amerykańskiego społeczeństwa. Byli to ludzie biedni, chorzy, wcieleni do wojska, osadzeni w więzieniu, niepełnosprawni lub nieletni. Do lat 60. badacze w Hanford przeprowadzili tylko kilka eksperymentów na ludziach, dlatego że władze General Electric nie były zainteresowane badaniami radiobiologicznymi. Kiedy przyszły dodatkowe środki i zgoda AEC, badacze z Hanford przystąpili do własnych eksperymentów. Na ich polecenie pracownicy GE doustnie, wziewnie albo dożylnie przyjmowali promieniotwórczy promet, żelazo, technet i fosfor, co umożliwiło skalibrowanie nowego licznika całego ciała. Pięciu pacjentom w szpitalach w Portland i Seattle wstrzyknięto radioaktywny fosfor 32, najprawdopodobniej bez ich zgody. Pracownicy ochotnicy pili mleko od krów wypasanych na skażonych łąkach. Studenci medycyny na ochotnika połykali niewielkie ilości plutonu i zjadali ćwierć kilograma tygodniowo ryb z rzeki Columbia. Największe badanie w Hanford przeprowadzono na więźniach. W 1965 roku w podziemnym magazynie więzienia stanowego w Walla Walla urządzono medyczne laboratorium badawcze. Zgłaszający się na ochotnika więźniowie wchodzili do celi o grubych betonowych ścianach. Kładli się twarzą w dół na łóżku, w kształcie trapezu, wsuwali stopy do przymocowanych do łóżka strzemion, a ich jądra zsuwały się do plastikowego pudełeczka wypełnionego wodą o temperaturze ciała. Następnie laborant naciskał przełącznik, który uruchamiał aparat rentgenowski, przeszywający jądra więźniów wiązkami promieni X. Osadzonym płacono $5 miesięcznie, $25 za każdą biopsję oraz $100 za obowiązkową wazektomię na zakończenie badań, żeby nie płodzili dzieci z mutacjami genetycznymi. Przy najmniejszej dawce 10 radów radiacja powodowała uszkodzenia, a przy 20 radach u więźniów dochodziło do azospermii. Mówiąc ludzkim językiem, stawali się bezpłodni. Mimo odkrycia, że już niskie dawki zabijają wszystkie plemniki, kontynuowano eksperyment, zwiększając dawkę do 25, 40, 60 i 600 radów. Od poziomu 20 radów w górę wynik zawsze był ten sam. Dr Alvin Paulsen z Uniwersytetu Stanu Waszyngton i dr Karl Heller z Uniwersytetu Oregońskiego, którzy przez lata przedłużali kontrakt, u 131 więźniów stwierdzili całkowity zanik plemników. Dla środowiska medycznego bezpłodność napromieniowanych więźniów nie była zaskoczeniem. Już w 1945 roku stwierdzono, że po wstrzyknięciu dawki plutonu na poziomie mikrokurów liczba plemników u pacjentów gwałtownie spadała, po jakimś czasie zupełnie do zera. Jednak w 1962 roku sprawa płodności nabrała szczególnego znaczenia, kiedy trzech pracowników od dawna borykającego się z problemami obiektu 234-5 w Hanford zobaczyło przenikliwe niebieskie światło, promieniowanie czerenkowa, które występuje przy tak zwanym rozbieganiu się reaktora, czyli niekontrolowanym wzroście reaktywności, prowadzącym do gwałtownego zwiększenia mocy. Przy dźwiękach wyjących syren ludzie biegli do wyjścia, koło którego było już tłoczno od innych uciekających. Margie de Guer wyskoczyła z budynku i wsiadła do jednego z samochodów, które podjechały po pracowników. Obok niej zajął miejsce Harold Ardal, dygocący i spocony. Ze wszystkich pracowników znalazł się bowiem najbliżej niebieskich promieni. Chcąc uciec jak najdalej od radioaktywnego Ardala, de Guer wyskoczyła z samochodu, żeby znaleźć sobie jakiś bezpieczniejszy radiologicznie pojazd. Ardal był przerażony. Wiedział, że do tej pory nie przeżył nikt, kto widział niebieski błysk rozbiegającego się reaktora. W szpitalu Cadillac Ardala i dwóch jego kolegów umieszczono na specjalnym, mającym grube ściany oddziale dla pacjentów radiologicznych. Lekarze w kombinezonach ochronnych co godzinę sprawdzali ich stan. Pobierali próbki krwi, moczu i nasienia i przepuszczali ich przez licznik całego ciała. Obcięli pacjentom paznokcie, zgolili radioaktywne owłosienie klatki piersiowej, łona i pleców i usunęli złote zęby, w których podczas wypadku nagromadziły się swobodne neutrony. Ardal otrzymał najwyższą dawkę – 123 remy na całe ciało i 218 remów na gonady. Po wypadku stracił płodność, przez 2 lata miał ciężką anemię i do końca życia nie uwolnił się od chorobliwego lęku. Jednak lekarze z Hanford nie okazywali żadnych obaw. Pierwsza awaria z niekontrolowaną reakcją łańcuchową była dla nich okazją do zbadania napromieniowanych operatorów. Z wielkim zadowoleniem stwierdzili, że objawy okazały się przemijające. Badania szpitalne pracowników przez 8 dni nie ujawniły żadnych symptomów, które można by powiązać z radiacją, nie licząc strachu. Strach był nie do zaakceptowania, to też lekarze opiekujący się Ardalem przez wiele lat karcili go za nerwowość. Z punktu widzenia lekarzy jedynym niepokojącym objawem, który pojawił się później, była azospermia. W laboratorium, w którym pracowali wyłącznie mężczyźni, odkrycie to wzbudziło popłoch. To wtedy naukowcy wymyślili eksperyment z naświetlaniem jąder więźniów, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, w jaki sposób neutrony godzą w męską jurność. Zwrócenie się do władz więzienia w Walla Walla było czymś naturalnym, bo już wcześniej współpracowali z tą instytucją. Psychiatra z Richland w latach 50. wykorzystał więźniów do przetestowania dla CIA serum prawdy. Od tego czasu naczelnik więzienia był regularnym uczestnikiem przyjęć wydawanych przez śmietankę towarzyską z Richland. Urzędnicy AEC, zmartwieni problemami odpowiedzialności odszkodowawczej i negatywnego rozgłosu, poinstruowali lekarzy, żeby poczynali sobie ostrożnie. W 1965 roku zarządzanie Hanford Labs przejął Battle Memorial Institute i przemianował je na Battle Northwest Labs. Nowe laboratorium odziedziczyło w spadku po GE badania na więźniach. W ramach pierwotnej umowy dr Paulsen miał wybrać więźniów i kierować monitorowaniem ich stanu zdrowia, a pracownicy GE w Hanford mieli zainstalować i obsługiwać sprzęt do napromieniowywania. Technicy z Battle stwierdzili jednak, że nie są w stanie w pełni osłonić przed ekspozycją prostaty i innych narządów w pobliżu jąder. Ponadto pracownicy z Battle ustalili, że nie mogą w pełni ochronić firmy przed roszczeniami odszkodowawczymi. Z tego ostatniego powodu dział prawny Battle zabronił pracownikom firmy bezpośredniego udziału w eksperymencie. Władze firmy domagały się od Paulsena, żeby to on naciskał guzik aparatów rentgenowskich. Dr Paulsen nie palił się jednak do tego i przeszywanie jąder więźniów promieniami X zlecił innym osadzonym. Jednak z tym również wiązały się pewne problemy. Więźniowie nie mieli przeszkolenia radiobiologicznego i zdarzało się, że naciskali guzik za długo, z niewiedzy albo złośliwie. Cały ten program śmierdział na kilometr. W 1967 roku Parker i jego koledzy doszli do wniosku, że Battle Northwest powinno się odciąć od tego badania z powodu ustaleń technicznych. Nie można chronić więźniów przed niezamierzonym napromieniowywaniem innych narządów i ustaleń administracyjnych. Nie można chronić Battle przed roszczeniami odszkodowawczymi. Przychylili się do tego urzędnicy AEC, którzy poza zasięgiem słuchu Paulsena powiedzieli sobie: wycofujemy się. Doktorzy Paulsen i Heller nie podzielali jednak skrupułów AEC i Battle, przedłużyli kontrakt przez kolejne 6 lat i w sumie wydali na ten skandaliczny eksperyment 1 600 000 federalnych dolarów. Ostatecznie Audrey Holiday, więzienna psycholog Walla Walla, postawiła pytanie, czy w sytuacji więziennej można mówić o ochotnikach. Pod jej naciskiem w 1971 roku władze więzienne zakończyły eksperyment. Eksperyment z napromieniowywaniem jąder więźniów był najgorszym momentem w dziejach badań medycznych w Hanford, moralną wpadką. Niełatwo jednak wymienić jakieś dobre momenty. Mimo dużych nakładów finansowych, badania sponsorowane przez AEC nie dostarczyły wiarygodnych odpowiedzi na niezwykle ważne pytanie o skutki zdrowotne długotrwałych, niskich dawek radiacji. Brak odpowiedzi po części wynikał z tego, że rzetelna nauka jest czasochłonna, a w tym przypadku trudno mówić o kulturze rzetelności naukowej. Badacze z Hanford skarżyli się, że laboratorium ma wąskie horyzonty badawcze oraz że są odcięci od reszty środowiska naukowego. Panujący w kombinacie pronuklearny klimat powodował, że jeżeli wyniki badań okazały się niepomyślne dla zwierzchników, odrzucano je jako błędne lub niemiarodajne. Poza tym naukowcy z Hanford nie postawili podstawowych pytań, które mogłyby obalić stanowisko AEC, że produkty rozszczepienia są bezpieczne, jeżeli nie przekraczają dopuszczalnych dawek. Jak pokażę bardziej szczegółowo w następnym rozdziale, w swoich programach badawczych naukowcy z AEC skupiali się na podważaniu niezależnych badań, które kwestionowały tezę, że życie na wyżynie Kolumbii jest bezpieczne. Badanie na mieszkańcach Ringgold posłużyło jako przesłanka fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a badanie na więźniach jako źródło dochodów dla laboratoriów w Hanford. Żaden z tych projektów nie podejmował jednak ważnych zagadnień epidemiologicznych wynikających z tego, że promieniotwórcze odpady zatruwały mieszkańców skażonego terenu. Wręcz przeciwnie, badania na więźniach naraziły na działanie promieniowania jonizującego jeszcze większą grupę ludzi i rozniosły skażenie na jeszcze większy obszar. W 1976 roku 5 więźniów wystąpiło do sądu o odszkodowanie od władz federalnych. Twierdzili, że duże dawki radiacji aplikowali im pozbawieni uprawnień inni osadzeni. Wyliczyli dolegliwości zdrowotne, takie jak bóle pleców i gonad, wrzody, guzy nowotworowe, zatrucie krwi i oparzenia radiacyjne. Zeznali, że kiedy pisali do doktora Paulsena listy z prośbami o pomoc medyczną, lekarz nie odpowiadał. Sąd orzekł, że AEC i współpracujące z nią podmioty nie podlegają roszczeniom odszkodowawczym. Ostatecznie 5 więźniów zawarło ugodę pozasądową na łączną sumę 2000 dolarów. Co dziwne, część więźniów ochotników zaprotestowała przeciwko zakończeniu eksperymentu. Dla niektórych osadzonych badanie stało się zasadniczym źródłem dochodu. Recydywiści często zgłaszali się po raz kolejny, kiedy trafiali do więzienia po następnym wyroku. Błagania więźniów o przywrócenie eksperymentu mogą posłużyć jako trafna metafora plutopii w końcowym okresie wyścigu zbrojeń. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.